Nic więcej nie da się zrobić, rzekł ze smutkiem Gimli. Niemało zagadek napotkaliśmy, odkąd wyszliśmy spod Tol Brandir, ale ta wydaje się jeszcze trudniejsza do rozwiązania niż wszystkie poprzednie. Myślę, że spalone kości hobbitów zmieszały się z popiołami orków. Bolesna to będzie nowina dla Froda, jeśli dożyje, by się o niej dowiedzieć. Bolesna też dla starego hobbita, który czeka w Rivendell. Elrond sprzeciwiał się udziałowi tych dwóch młodzików w wyprawie. Ale Gandalf był za tym, żeby ich zabrać, powiedział Legolas. Sam Gandalf też chciał iść z nami, a pierwszy zginął, odparł Gimli. Zawiodło go jasnowidzenie. Gandalf nie opierał swoich rad na pewności bezpieczeństwa dla siebie ani dla innych, rzekł Aragorn. Są zadania, które lepiej podjąć niż odrzucić, choćby u ich kresu czekała zguba. Ale nie zgodzę się jeszcze stąd odejść. Zresztą musimy i tak czekać do świtu. Opodal pobojowiska wybrali na nocleg miejsce pod rozłożystym drzewem, które wyglądało trochę jak kasztan, lecz zachowało do tej pory mnóstwo zeszłorocznych liści, dużych i brunatnych, podobnych do wyschłych dłoni o długich, rozcapierzonych palcach. Gałęzie szeleściły żałośnie w podmuchach nocnego wiatru. Gimlim dreszcz wstrząsnął. Mieli z sobą ledwie po jednym kocu. Rozpalmy ognisko, rzekł krasnolud. Nie dbam już o związane z tym niebezpieczeństwo. Niech się orkowie zlecą jak ćmy do świecy. Jeżeli ci biedni hobbici błąkają się po lesie, ogień mógłby ich do nas ściągnąć, poparł przyjaciela Legolas. Mógłby nam ściągnąć na kark inne jeszcze stwory prócz orków i hobbitów, powiedział Aragorn. Niedaleko stąd, do podgórskich dziedzin, zdrajcy Sarumana. Siedzimy na skraju Fangornu, a podobno niebezpiecznie jest ruszać drzewa w tym lesie. Rohirrimowie wczoraj zapalili ogromny stos, odparł Gimli, i zrąbali, jak widać, sporo drzew na to ognisko. Spędzili jednak noc spokojnie, obozując tutaj po bitwie. Byli w licznej kompanii, rzekł Aragorn. I niestraszny im gniew Fangornu, bo rzadko się tu zapuszczają, a między drzewa nie wchodzą nigdy. Lecz nas droga pewnie zaprowadzi w samo serce lasu. Lepiej bądźmy ostrożni, nie tykajmy żywych drzew. Nie ma potrzeby, odparł Gimli. Rohirrimowie zostawili dość drew i chrustu, pełno też na ziemi suchych gałęzi. Zaraz też ruszył zbierać susz, a potem zajął się ułożeniem stosu i rozpaleniem ogniska. Aragorn siedział tymczasem oparty plecami o potężny pień i rozmyślał w milczeniu. Legolas zaś stał nieco dalej na otwartej przestrzeni i wychylony naprzód czujnie wpatrywał się w ciemną głąb lasu, jakby nasłuchując głosów wzywających z oddali. Kiedy krasnolud skrzesał iskrę i mały stos rozbłysnął jasnym płomieniem, wszyscy trzej obsiedli ognisko i skulili się nad nim w płaszczach i kapturach, odgradzając własnymi postaciami blask od nocy. Legolas podniósł głowę ku rozłożonej w górze koronie drzewa. — Spójrzcie — powiedział. — Drzewo cieszy się z ognia. Może tańczące cienie łudziły ich wzrok, lecz wszyscy trzej mieli wrażenie, że gałęzie chylą się ku płomieniom i że drzewo przygina konary, by je zbliżyć do ogniska. Brunatne liście zesztywniały i ocierały się o siebie jak tłum zziębniętych szorstkich dłoni stęsknionych do ciepła. Zapadła cisza, bo nagle podróżni odczuli mrok bliskiego, a nieznanego lasu, jak obecność jakiejś wielkiej, posępnej istoty, zadumanej o własnych sprawach. Po chwili odezwał się znów Legolas. Celeborn ostrzegał, żebyśmy nie zapuszczali się w głąb Fangornu, rzekł. Czy nie wiesz dlaczego, Aragornie? Jakie legendy o tych lasach znał Boromir? Wiele różnych legend słyszałem w Gondorze, odparł Aragorn. Lecz gdyby nie przestrogi Celeborna, uważałbym je wszystkie za bajki szerzące się wśród ludzi, odkąd utracili mądrość prawdziwą. Właśnie chciałem ciebie zapytać, ile jest prawdy w tych opowieściach. Jeżeli leśny elf nie wie tego, jakże człowiek mógłby go pouczyć? — Więcej świata przewędrowałeś niż ja — rzekł Legolas. — W mojej ojczyźnie nic o Fangornie nie mówiono. Śpiewano tylko pieśni o dawnych tutejszych mieszkańcach, o Nodrimach, których ludzie zwą Entami. Fangorn bowiem jest lasem bardzo starym, nawet wedle rachuby czasu elfów. — Tak, jest równie stary jak las za Kurhanami, a znacznie od niego większy. Elrond powiada, że istnieje między nimi więź rodzinna. Oba stanowią ostatnie bastiony potęgi leśnej z dawnych dni, kiedy pierworodni wędrowali po świecie, a plemię ludzi jeszcze spało. Ale Fangorn ma jakiś własny sekret. Jaki? Tego nie wiem.
A ja wcale wiedzieć nie chcę, rzekł Gimli. Ktokolwiek tam mieszka, z mojej strony niech się nie obawia ciekawości.
Pociągnęli losy, żeby ustalić kolejność straży. Pierwsza warta przypadła Gimlemu. Aragorn i Legolas położyli się i zaraz sen ich zmorzył.
Pamiętaj, Gimli, mruknął jeszcze sennie Aragorn, że niebezpiecznie jest obcinać gałęzie czy bodaj gałązki z żywych drzew Fangornu. Nie zapuszczaj się też dalej w las po chrust, nawet gdyby ogień miał zagasnąć. A w razie czego zbudź mnie.
Z tymi słowami usnął. Legolas leżał bez ruchu na wznak, białe ręce skrzyżował na piersiach, oczy miał otwarte. Elfowie bowiem w najgłębszym śnie zespalają się z życiem nocy. Gimli przycupnął koło ogniska i w zamyśleniu głaskał ostrze toporka. Liście szeleściły. Poza tym nic nie mąciło ciszy. Nagle Gimli podniósł wzrok. Tam, gdzie światło bijące od ogniska wsiąkało w mrok, majaczyła sylwetka zgarbionego starca opartego na lasce, otulonego płaszczem. Szeroko skrzydły kapelusz miał wciśnięty głęboko na oczy. Gimli skoczył na równe nogi. W pierwszym momencie ze zdumienia nie mógł głosu dobyć, chociaż od razu błysnęła mu myśl, że to Saruman wytropił ich obozowisko. Zbudzeni gwałtownym ruchem krasnoluda, Aragorn i Legolas usiedli na ziemi i wbili wzrok w zagadkową postać. Starzec nie odzywał się ani nie dawał żadnych znaków.
— Czego wam potrzeba, dziadku? — spytał Aragorn, zrywając się szybko.
— Zmarzliście może. Podejdźcie, ogrzejcie się przy ogniu. Zrobił krok naprzód, ale starzec już zniknął. Nigdzie w pobliżu nie mogli go wypatrzyć, a dalej nie śmieli zapuszczać się w ciemności. Księżyc zaszedł i noc była czarna jak smoła. Nagle Legolas krzyknął — Konie! Konie! Konie uciekły. Wyrwały paliki, do których były przywiązane, i zbiegły. Przez długą chwilę przyjaciele stali bez ruchu i bez słowa, ogłuszeni tym nowym ciosem. Byli oto na skraju Fangornu. Niezmierzony step dzielił ich od ludzi z Rohanu, jedynych sprzymierzeńców w całej tej rozległej, niebezpiecznej krainie. W pewnej chwili wydało im się, że z daleka, z nocnych mroków, dobiega rżenie i prychanie koni. Potem znów wszystko ucichło, tylko zimny wiatr szeleścił wśród liści.
Stało się. Konie umknęły, rzekł wreszcie Aragorn. Ani ich znaleźć, ani dogonić nie zdołamy. Jeśli więc nie wrócą z własnej woli, musimy się bez nich obejść. Wyruszyliśmy pieszo, a nogi na szczęście nam zostały.
Nogi, powiedział Gimli. Nogi może nas poniosą, ale na pewno nie nakarmią.
Dorzucił parę gałązek do ognia i skulił się znów przy nim.
Zaledwie kilka godzin temu nie chciałeś dosiąść wierzchowca Rohirrimów, zaśmiał się Legolas. Widzę, że jeszcze z ciebie będzie jeździec zawołany.
Wątpię, czy zdarzy się potem sposobność, odparł Gimli. A po dłuższej chwili dodał. Jeśli chcecie wiedzieć, co myślę, to wam powiem. Myślę, że to był Saruman. Bo któż inny? Nie zapominajcie, co mówił Eomer, że włóczy się po kraju w postaci starca w płaszczu z kapturem. Wszystko się zgadza. Zabrał nam konie albo je spłoszył i popędził w step. Pięknie teraz wyglądamy. Zapamiętajcie moje słowa. Nie skończą się na tym nasze kłopoty.
Zapamiętam twoje słowa, rzekł Aragorn. Ale zapamiętałem też coś innego. Nasz staruszek miał na głowie kapelusz, a nie kaptur. Mimo to przypuszczam, że masz rację i że grozi nam tutaj niebezpieczeństwo we dnie i w nocy. Tymczasem jednak nic lepszego nie możemy zrobić, jak odpocząć, póki się da. Ja teraz będę trzymał straż, a ty, Gimli, idź spać. Bardziej mi trzeba chwili namysłu niż snu. Noc wlokła się leniwie. Po Aragornie objął wartę Legolas, którego zastąpił znów Gimli, i tak czuwali na zmianę. Nic się jednak nie zdarzyło do rana. Starzec nie pokazał się więcej, konie zaś nie wróciły.